Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Kamasa, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani redaktor.
Panie dyrektorze, udało się odrobinę urlopu złapać, bo w tym roku wszyscy narzekają, że nie ma czasu na urlop.
Nie, oczywiście udało się złapać trochę urlopu. Właśnie wróciłem gotowy do pracy z animuszem, werwą. A że dzieje się dużo w szpitalu, to na pewno tej pracy nie zabraknie.
Co widać na zewnątrz i wewnątrz oczywiście. Za chwileczkę o tym powiemy. Panie dyrektorze, 1 sierpnia to był dla pana ważny dzień, ponieważ została podpisana umowa na rozbudowę szpitalnego oddziału ratunkowego. Trzykrotnie większy i nowocześniejszy. Taki będzie ciechanowski SOR. Kiedy prace ruszają, czy już ruszyły?
Tak naprawdę już prace ruszyły wraz z podpisaniem umowy z wykonawcą, które rzeczywiście miało miejsce 1 sierpnia i tak to oficjalne i formalne. Po 7 dniach przekazaliśmy wykonawcy plac budowy i przystąpił już do przygotowywania realizacji tej inwestycji. Między innymi zaczynamy od takich czysto technicznych kwestii, chociażby jak przeniesienie bardzo istotnej dla funkcjonowania szpitala trafostacji, wybudowania nowej trafostacji w związku z nowym projektem rozbudowy szpitalnego działu ratunkowego. Dla nas to jest inwestycja bardzo kluczowa, to znaczy ta inwestycja jest kluczowa i dla szpitala. Myślę, że gdzieś wpisuje się w historię ważnych inwestycji, bardzo ważnych inwestycji, które wpływały na zmianę w ogóle funkcjonowania i obrazu szpitala. No też w całej tej ponad stuletniej tradycji szpitalnictwa w Ciechanowie. Ale to przede wszystkim jest inwestycja, której podmiotem jest pacjent, której podmiotem jest mieszkaniec nie tylko Ciechanowa, nie tylko powiatu ciechanowskiego, ale coraz częściej całego naszego regionu północnego Mazowsza i z myślą o bezpieczeństwie pacjentów, o podniesieniu jakości świadczeń, podniesieniu komfortu ich udzielania i oczekiwania na nie. Zdecydowaliśmy się na podjęcie tej niezwykle trudnej i skomplikowanej technologicznie i organizacyjnie dla szpitala inwestycji. Cieszę się, że po w sumie 2 latach starań o i zbudowanie jej kształtu, ale też znalezienie sposobu jej finansowania, bo nie jest to tania inwestycja. Udało się zapiąć finansowanie inwestycji, udało się rozstrzygnąć przetarg, udało się wyłonić wykonawcę. To, co powiedziałem wcześniej, przekazaliśmy już plac budowy i zaczyna się dziać.
To teraz spróbujemy wpłynąć na wyobraźnię naszych słuchaczy, panie dyrektorze, i zobrazować to, co tam się zmieni. 1860 metrów kwadratowych, nawet więcej, nowej powierzchni, starej. Ale tutaj oddaję głos panu dyrektorowi, żeby to opowiedzieć.
Dzisiejszy SOR zresztą utworzony tak naprawdę dopiero w 2002 roku, jako odrębna jednostka organizacyjna szpitala. Zajmuje do dzisiaj powierzchnię około 700 metrów kwadratowych. Może 20 lat temu ta powierzchnia była wystarczająca do potrzeb takiego miejsca, ale dzisiaj, szczególnie po doświadczeniach pandemii COVID-19, wiemy doskonale, że szpitalny oddział ratunkowy musi przede wszystkim charakteryzować się przestrzenią. Taką przestrzenią, która daje poczucie też pacjentom pewnego komfortu, oczekiwania, bo no niestety to oczekiwanie na badanie jest immanentną cechą szpitalnych oddziałów ratunkowych i to na całym świecie. Nie jesteśmy w stanie udzielić świadczeń każdemu pacjentowi na bieżąco, stąd pierwszą rzeczą, pierwszymi działaniami, z jakimi pacjent się spotyka na SOR-ze, jest tak zwany triaż, czyli ocena stanu zdrowia, no i ustalenie czasu oczekiwania na świadczenia. Więc ta przestrzeń jest niezwykle ważne i zabiegaliśmy o to, żeby ten nowy projekt rozbudowy i modernizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego dawał nam tę przestrzeń i dawał tę przestrzeń pacjentom. Ta przestrzeń większa SOR-u, no praktycznie trzykrotnie większa, da nam możliwość chociażby wydzielenia dróg tak zwanych czystych, brudnych, związanych z pacjentami, czy też drogą, w jaki sposób pacjenci trafiają do naszego szpitala. Hol wejściowy wraz z rejestracją i poczekalnią w całości zostaną praktycznie wyizolowane od traktu tak zwanego ostrego, od ruchu pacjentów na łóżkach pomiędzy salami obserwacyjnymi i całą diagnostyką, od ruchu pacjentów przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego. To jest niezwykle ważne.
Aż się prosi, panie dyrektorze, muszę się tutaj wtrącić. Mhm. Dziecko oczekujące z rodzicem na przyjęcie, czy też na wizytę, a karetki przyjeżdżające.
Dzisiaj nie jesteśmy tego w stanie w żaden sposób zapewnić, bo zwyczajnie nie mamy przestrzeni. To wejście na szpitalny oddział ratunkowy jest takie samo dla zespołów ratownictwa medycznego. Przywożą najczęściej pacjenta ostrego w stanach rzeczywiście zagrożenia życia, czy zagrożenia zdrowia, z pacjentami, którzy też trafiają, no nieraz w sposób nieuzasadniony, ale trafiają do
ale
szpitala.
Ale z zasady potrzebujących
pomocy, dlatego to rozdzielenie tych przestrzeni jest niezwykle ważne, niezwykle kluczowe dla wszystkich, i dla personelu, i dla pacjentów. Oczywiście cała przestrzeń już, w której będą przeprowadzane świadczenia medyczne w szpitalnym oddziale ratunkowym, będzie zupełnie nową przestrzenią, która da znów komfortowe warunki pacjentom, ale też tutaj myślę już przede wszystkim o naszym personelu medycznym, naszych lekarzach, naszych pielęgniarkach, naszych ratownikach, naszych sanitariuszach i tak dalej. Myślę tutaj o całym personelu medycznym, da przestrzeń, znów przestrzeń do tego, żeby udzielać tych świadczeń w warunkach komfortowych, w oparciu o jak najnowocześniejszy sprzęt, bo cały sprzęt, który będzie w tej chwili na SOR-ze, od łóżka po inną ważną aparaturę medyczną, będzie sprzęt nowy, w pełni nowy, najnowocześniejszy, który zagwarantuje nam w perspektywie kilku lat utrzymanie bardzo wysokiego standardu udzielania świadczeń medycznych. Dlatego inwestycja bardzo ważna, dlatego inwestujemy w przestrzeń. Oczywiście też wykonywaliśmy ją w oparciu o pewną, o zbudowanie koncepcji. Staraliśmy się przemyśleć bardzo mocno, i tutaj ogromne podziękowania dla zespołu szpitalnego oddziału ratunkowego, lekarzy, koordynatora oddziału, pielęgniarki oddziałowej, którzy bardzo dużo wnieśli w swoich uwag do projektu przedstawionego przez architektów. Te dwa spojrzenia czysto praktyczne, medyczne i takie architektoniczne, ale też z doświadczeniem medycznym da efekt synergii. Rzeczywiście ta przestrzeń będzie zapewni godne, bezpieczne, komfortowe warunki i tak oczekiwania na świadczenia, jak i udzielania samych świadczeń w tym niezwykłym miejscu, szczególnym miejscu, jakim jest szpitalny oddział ratunkowy.
To niech już się te prace zaczynają.
Interesująco. Zapowiada się interesująco, zapowiada się bardzo trudny czas dla szpitala.
No właśnie, jak pan zamierza rozwiązać pracę SOR-u?
No właśnie, to jest nasz największy ból głowy. Wiemy oczywiście, jak to zrobimy, ale szpitalny oddział ratunkowy zostanie przeniesiony, powiedzmy, do wnętrza szpitala. Będziemy o tym mówić, jak to się zacznie dziać. Myślę, że zacznie się to dziać i przeniesienie szpitalnego oddziału ratunkowego nastąpi w czwartym kwartale tego roku. Chcemy to przeprowadzić najpóźniej, jak się da, ale nie możemy też wstrzymywać w żaden sposób robót budowlanych. To będzie trudny czas dla szpitala, ale chcemy to przede wszystkim tak zorganizować, żeby było to jak najmniej odczuwane dla pacjentów.
To panie dyrektorze, już proszę mi obiecać, że o tym wszystkim powiemy, jak już ta decyzja zapadnie.
To już obiecuję.
Bo rozumiem, że nie wszystkie prace w tej chwili, przejęcie placu budowy, nie oznacza, że budynek zostanie częściowo rozebrany i tak dalej, a więc na razie nie.
Jeszcze te prace będą polegać na, powiedzmy, trzech elementach, czyli modernizacji przestrzeni, którą dzisiaj zajmuje Szpitalny Oddział Ratunkowy, dobudowaniu przestrzeni medycznej, około 1000 m2 nowej przestrzeni medycznej, którą będzie zajmował Szpitalny Oddział Ratunkowy, tylko że ta przestrzeń zostanie dobudowana na takiej części technicznej, jak SOR jest wyniesiony i że przed SOR-em jest taka antresola, po której przejeżdżają karetki, ona zostanie zlikwidowana i w tej przestrzeni, którą zajmuje dzisiaj antresola, zostanie wybudowana przestrzeń techniczna, na której zostanie wybudowana ta dodatkowa przestrzeń SOR-u. Więc wykonawcy zaczną na pewno swoją budowę budowę, od przygotowania się do samej rozbudowy i do budowania tej nowej części, no ale już za chwileczkę będziemy musieli wchodzić z pracami to, co zajmuje dzisiaj szpitalny oddział ratunkowy i z tym będzie się wiązać konieczność przeniesienia do innego miejsca SOR-u. Niedaleko zmienią się trochę drogi pacjentów, tych przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego i trafiających samodzielnie, ale będziemy starać się, żeby to było jak najmniej uciążliwe żeby to w ogóle nie było uciążliwe dla pacjentów. Pewne przyzwyczajenia się zmienią, no bo wejścia nie będzie już od ulicy Powstańców Wielkopolski, tylko wejście na szpitalny oddział ratunkowy będzie odbywać się przez główne wejście do szpitala, tam gdzie dzisiaj mamy poradnie specjalistyczne.
Ale o tym wszystkim powiemy w odpowiednim czasie.
Tak, tak.
Panie dyrektorze, i jeszcze tak króciutko kończąc ten temat, przybliżony czas zakończenia inwestycji.
2027 rok, 2 lata, ta inwestycja musi potrwać. Bardzo skomplikowana technologicznie, droga, ale myślę, że efekt, nie myślę, jestem pewien, że efekt, jakiego oczekujemy, zostanie zrealizowany. To inwestycja, która w tej chwili kosztuje około 40 milionów złotych. Mamy oczywiście środki znacznie większe zabezpieczone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i w jakiejś tam niewielkiej części dotyczącej wyposażenia przez Ministerstwo Zdrowia.
Panie dyrektorze, jednocześnie toczy się inna ważna inwestycja, czyli termomodernizacja budynku szpitala. Już tak dojeżdżając do szpitala widzimy nawet numer bloku, oznaczenie bloku głównego, a więc dzieje się bardzo dużo. Proszę powiedzieć, jak tutaj wygląda stan prac?
Prace trwają i oczywiście to, co widzimy, jest bardzo istotne. W momencie, w którym przystępowaliśmy do realizacji tej niezwykle istotnej inwestycji dla 40-letniego budynku szpitala, mówiłem, że wizualnie mieszkańcy Ciechanowa zobaczą nową elewację szpitala. Ona gdzieś kolorem historycznie wróciła do tego, jak szpital wyglądał, jaką miał kolorystykę 40 lat temu. Powiedzmy, kolorystyka nie narzucająca się z oznaczeniami budynku. Budynku to A, które się znajduje, to jest po prostu oznaczenie kolejnego budynku w naszym szpitalu. Tych budynków mamy kilka i każdy ma swoją literę. Między innymi budynek wejściowy, tam gdzie są poradnie specjalistyczne, to jest budynek D, a ten główny to jest budynek A i tak dalej, i tak dalej. Na każdym z budynków naszego szpitala będą takie duże oznaczenia, no bo gdzieś na końcu prowadzimy bardzo czytelny system oznaczenia budynku, tak żeby budynków i terenu całego szpitala, tak żeby ułatwić pacjentom przemieszczanie się po naszym szpitalu, żeby to nie była sytuacja stresowa. Chcemy tutaj stworzyć jasny, czytelny, intuicyjny system oznaczenia naszego szpitala, dlatego też takie duże A. Ono nic więcej nie znaczy, ono tylko oznacza budynek. Natomiast to jest tylko ten wizualny efekt tej inwestycji. Dla nas, dla szpitala najważniejsze jest to, co dzieje się w środku, a głównym elementem tej inwestycji to jest modernizacja całej infrastruktury liniowej, infrastruktury związanej z ciepłą wodą użytkową, z zimną wodą, z kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową. Wymieniamy wszystkie w tej chwili piony technologiczne, w których znajduje się ta infrastruktura w tym głównym budynku, naszym najwyższym budynku. Od samej góry, od 6 piętra do piwnic tych pionów jest kilkanaście, więc praktycznie przez najbliższy rok każdy z oddziałów, musimy to robić z góry na dół, każdy z oddziałów ma tam wyłączaną pewną przestrzeń co jakiś czas. Jest to bardzo kłopotliwe, ale z drugiej strony bardzo potrzebne, bo szanowni państwo, ilość awarii, problemów, które nam stwarza ta stara sieć, ten 40-letni budynek, który jeśli chodzi o infrastrukturę liniową, nigdy nie był remontowany, jest straszna. Dlatego tak cieszę się, że znów udało się znaleźć finansowanie dla tej inwestycji, bo znaleźć finansowanie dla inwestycji związanej z modernizacją tej przestrzeni technicznej, nie związanej wprost z działalnością medyczną, chociaż stwarzającą tak naprawdę środowisko do właściwego udzielania świadczeń medycznych, było bardzo kłopotliwe. Ale tu cieszę się, że znaleźliśmy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umożliwił realizację tej inwestycji ostatecznie Samorząd Województwa, uzupełniając brakującymi środkami tę inwestycję, a zakres jest jej bardzo duży, bo również obejmuje przestrzenie techniczne związane chociażby z modernizacją kuchni szpitalnej. To też jest cały budynek, w którym dzisiaj kuchnia szpitalna jest, znajduje się, zostanie zmodernizowany. Dzięki temu uzyskamy bardzo dużo przestrzeni magazynowych, wykorzystywanych i przez bezpośrednio szpital, przez aptekę szpitalną i tak dalej, i tak dalej. Kuchnia będzie miała też nowe, wyremontowane, zmodernizowane miejsce. Bardzo ważna inwestycja, ona trwa, widzimy ją na własne oczy przez zmianę elewacji, ale to, co najważniejsze, dzieje się w środku i będzie się jeszcze działo przez ponad rok.
To tak połączyły się te inwestycje, połączą tak. Się na pewnym etapie nawet.
To znaczy, to my szczególnie od pandemii, bo pandemia odcisnęła trwałe piętno na szpitalu, ale mamy bardzo dużo doświadczeń związanych z funkcjonowaniem szpitala w sytuacjach kryzysowych. No i wiedzieliśmy, że musimy podjąć trud, aby te doświadczenia pandemiczne wykorzystać. Stąd była decyzja o tym, żeby przenieść oddział psychiatryczny do głównej siedziby. Stąd była decyzja o tym, żeby zmodernizować cały pawilon zakaźny szpitala. Bardzo duża inwestycja.
Co chyba było strzałem w dziesiątkę, z tego, co słyszymy, panie dyrektorze.
Kluczowa, bardzo ważna dla nas inwestycja. Ważne to, że zmodernizowaliśmy całą komunikację wewnętrzną szpitala, podziemną, tunele łączące nasze pawilony. Dalsze inwestycje, właśnie te, które dzisiaj, o których dzisiaj rozmawiamy, znów podnoszą naszą odporność na przeciwdziałanie różnym kryzysom, czyli inwestycja w szpitalny oddział ratunkowy, inwestycja w infrastrukturę liniową w ramach tego dużego projektu dotyczącego podnoszenia efektywności energetycznej budynków.
Przejdzie pan do historii placówki jako dyrektor budowniczy.
A myślę, że moi poprzednicy też bardzo dużo budowali. Wpisuje się w tradycję. Myślę, że tak. Wpisuje się w tradycję moich poprzedników.
Panie dyrektorze, podpisanie umowy 1 sierpnia było dużym wydarzeniem dla szpitala i dla miasta także. Również z racji obecności wielu gości, pana marszałka, radnych województwa mazowieckiego. No i skoro jesteśmy przy temacie województwa mazowieckiego, to o budżecie obywatelskim Mazowsza chciałabym porozmawiać, ponieważ jeden z projektów dotyczy szpitala, czyli zakup 2 ambulansów ratunkowych dla szpitala. My wiemy, że to nie jest projekt szpitala, bo taka jest zasada, ale dotyczy szpitala. Jak to jest z tymi karetkami w tej chwili? Jak wygląda stan i jak wpłynie zakup nowych ambulansów na ten stan?
Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo się cieszę, że to już chyba jest 5. edycja budżetu obywatelskiego Mazowsza i w każdej z tych edycji mieszkańcy Mazowsza zauważają potrzeby szpitala. Realizowaliśmy 3 projekty w ramach budżetu obywatelskiego dotyczące zbudowania większej ilości miejsc parkingowych w szpitalu. To się udało. W ramach tych inwestycji przybyło ponad 200 miejsc, utwardzonych miejsc parkingowych. Jedną z inwestycji realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, i tu też mieszkańcy zauważyli to, co jest potrzebne dla szpitala, czyli kwestie transportu. 3 lata temu wymienialiśmy, udało nam się dzięki tej inicjatywie kupić nowe samochody osobowe dla obsługi szpitala i też ambulans karetki, która zapewniała transport medyczny dla pacjentów naszego szpitala. Teraz cieszę się, że projekt obejmuje właśnie zakup 2 ambulansów. Szpital dysponuje w tej chwili, prowadzi 3 zespoły ratownictwa medycznego, 2 stacjonujące w Ciechanowie i 1 stacjonujący w Gołyminie. One są elementem państwowego systemu ratownictwa medycznego, ale prowadzone są przez nasz szpital. Do tego mamy karetki transportowe, które obsługują transport sanitarny i transport medyczny. Karetki związane ze zespołami ratownictwa medycznego mają ponad 6 tysięcy wyjazdów w ciągu roku. Tyle interwencji podejmują nasi ratownicy pracujący w Zakładzie Pomocy Doraźnej w ramach funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Bardzo szybko ten sprzęt się zużywa. Mówię tutaj o samochodach. Wyjeżdżają ogromne ilości kilometrów.
No nie jest to ekonomiczna jazda.
Nie jest ekonomiczna, dlatego przynajmniej uważamy, że co 3-4 lata powinniśmy wymieniać karetki szczególnie związane z zespołami ratownictwa medycznego. Oczywiście te, które dysponują, te, które funkcjonują w ramach transportu medycznego, zwyczajnie mogą je zastępować w sytuacjach awaryjnych i tak zawsze do tego podchodzimy. Dlatego cieszę się, że tym razem budżet obywatelski Mazowsza, jeden z projektów dotyczy właśnie zakupu środków transportu, dwóch karetek, dwóch ambulansów. One wprost dotyczą bezpieczeństwa mieszkańców, w tym przypadku Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego, bo tutaj głównie operują nasze zespoły ratownictwa medycznego. Chociaż operują również, no tak jak dyspozytor zadecyduje, również w innych powiatach. No ale oczywiście głównym beneficjentem tych zakupów będą mieszkańcy Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego. Dlatego zachęcam wszystkich do głosowania na ten projekt.
Sam już głosowałem, jest jeszcze czas
do początku września.
Jeszcze ponad dwa tygodnie, tak.
Tak, ale to już niedużo. To jest ważny projekt dla szpitala, ale przede wszystkim to jest bardzo ważny projekt dla mieszkańców naszego regionu.
Panie dyrektorze, i niejako poprzez te karetki i system ratownictwa przejdziemy do tematu właściwie z ostatnich godzin. O nikim innym się nie mówi, o ratownikach, o ich bezpieczeństwie, o zmianach, które wejdą, jeśli chodzi o system ratownictwa, ponieważ uchwalono nową ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a zmian bardzo dużo. Zespoły trzyosobowe, zespoły na motocyklach, nowe kary też za lżenie, czy też pobicie ratowników, same też takie wewnętrzne zmiany organizacyjne. Jak to zostało przez państwa przyjęte?
Znaczy, ja najbardziej cieszę się z tych zmian dotyczących zaostrzenia kar i zwiększenia w ten sposób tej ochrony formalnej pracowników medycznych, udzielających świadczeń medycznych. Nie myślę tylko o ratownikach, chociaż oni rzeczywiście, szczególnie ci pracujący w zespołach ratownictwa medycznego, są najbardziej narażeni, niestety, na wszelakie formy agresji odsłownej do niestety zdarzających się czynnych napaści. Dlatego bardzo się cieszę, że kary są zaostrzone. One, opieka taka formalna, prawna, też dotyczy osób, które angażują się w proces udzielania świadczeń, też cywilnych, powiedzmy. To też jest, myślę, bardzo dobre rozszerzenie tej ochrony prawnej, nie tylko na zawody medyczne, ale na wszystkich, którzy udzielają świadczeń medycznych, a wszyscy jesteśmy jednak zobowiązani do udzielenia pomocy w sytuacjach, kiedy ta pomoc jest wymagana. Więc dla mnie to jest bardzo ważny aspekt, bo na co dzień nasz personel medyczny niestety, a to rozmawialiśmy też i z panią redaktor.
No i też z ratownikiem rozmawiałam,
tak,
z szefem ratownictwa.
Niestety mamy personel medyczny praktycznie codziennie styka się z różnymi formami agresji. Są to sytuacje nieakceptowalne, ale myślę, że te zmiany prawne umożliwią szybsze i łatwiejsze egzekwowanie prawa.
A odstraszą? Ta górna granica kary 5 lat na przykład? Czy też agresor raczej nie myśli,
znaczy,
o tym?
Ja nie wiem, czy myśli, czy nie myśli. Jeżeli w ogóle zachowuje się agresywnie wobec pracowników medycznych, którzy przyjechali mu udzielić pomocy w jego sytuacji, która tego wymagała, to znaczy, że co do zasady nie myśli. Myślę, że przede wszystkim ułatwi organom ścigania egzekwowanie prawa i szybsze wyciąganie konsekwencji. Kluczem jest egzekucja prawa, nie tylko samo zaostrzenie prawa, ale jeżeli te zmiany przepisów prawa ułatwią egzekwowanie tego prawa, no to będzie już bardzo duży i wyraźny postęp. Będzie to też odczuwalne przez środowisko medyczne.
Panie dyrektorze, tak jak w każdej innej dziedzinie, chociażby na drogach, przepisy mamy bardzo dobre i kary wystarczające.
A problem jest
trzeba je zastosować.
A, trzeba je stosować i trzeba też egzekwować przestrzeganie ich. I tu jest z tą egzekucją prawa jest problem. Myślę, że te zmiany idą w tym kierunku, żeby tutaj ułatwić, przyspieszyć organom ścigania podejmowanie działań związanych z rzeczami niedopuszczalnymi, nieakceptowalnymi, strasznymi, które nie powinny nigdy mieć miejsca w stosunku do personelu medycznego.
Osób, które niosą pomoc. Panie dyrektorze, a jak pan odebrał inne właśnie założenia, chociażby trzyosobowe zespoły wyjazdowe. Stać szpital na to?
No, może nie jest kwestią stać, bo oczywiście ale też ostatecznie ktoś musi to sfinansować, czyli system zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, czy budżet państwa, w zasadzie państwowy system ratownictwa medycznego jest zadaniem typowo związanym z zadaniami państwa. Oczywiście kilka lat temu finansowanie tych zadań zostało przeniesione do Narodowego Funduszu Zdrowia, ale wcześniej było finansowane wprost z budżetu państwa, więc no, jeżeli ustawodawca określił, że mogą pojawić się trzyosobowe zespoły ratownictwa medycznego, no to rozumiem, że za tym pójdzie też finansowanie. Ale problemem w realizacji tego zadania oczywiście mogą być deficyty kadrowe, które dotykają każdą grupę zawodową szeroko rozumianych medyków, od lekarzy, pielęgniarki, również ratowników medycznych. To nie jest tak, że mamy nie wiadomo ilu dobrze wyszkolonych, kompetentnych ratowników medycznych.
Ale takich, szkolą się,
uczą się, to bardzo ważne.
Panie dyrektorze, a będą ratownicy na motocyklach, bo też jest taka możliwość dopuszczona.
Jest taka możliwość dopuszczona. Mam wśród naszej kadry ratowniczej na pewno kilku pasjonatów, którzy może i by z chęcią
już
chcieli.
Już nawet wiemy,
ale,
kto.
Tak. Ale na naszym terenie takich potrzeb nie będzie. Te zespoły jednoosobowe, motocyklowe na pewno będą wykorzystywane w dużych miastach, w sytuacjach, w których ten dojazd zespołu ratownictwa medycznego może być ograniczony chociażby przez korki, wtedy rzeczywiście ten jednoosobowy ratownik jadący na motorze szybciej znajdzie się przy chorym wymagającym pomocy. Na terenie naszego regionu takich potrzeb nie ma i na pewno ja nie będę występował o wprowadzenie takiej formy funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego.
Oczywiście tych zmian w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym jest więcej, ale nie sposób je wszystkie omówić w jednej audycji.
No, ja tylko dodam, że jedną z inwestycji, którą w tym roku też zaczniemy, będzie modernizacja naszego lądowiska. Już złożyliśmy wniosek do ministra zdrowia. Mamy projekt modernizacji lądowiska, także tam też są dość duże zmiany, jeśli chodzi o zabezpieczenie bezpiecznych lotów lotniczego pogotowia ratunkowego. To też będzie bardzo ważna zmiana, też związana z funkcjonowaniem szpitalnego działu ratunkowego.
Często lądują teraz ratownicze helikoptery, ale też i w terenie bardzo często są wzywane.
No po to mamy 24-godzinne przy szpitalu naszym lądowisko dla LPR-u.
Panie dyrektorze, i dosłownie w kilku słowach chyba wprowadzimy już w temat 40-lecia szpitala w obecnej lokalizacji. Będzie już odnowiony na zewnątrz, tak? Rozumiem, że to znaczy, przed jubileuszem troszeczkę
ja
już kolor
cieszę,
poprawiony będzie.
Że akurat w roku jubileuszu 40-lecia szpitala zaczynamy bardzo istotną inwestycję związaną z przebudową SOR-u. Ona też architektonicznie będzie, fakt, że nie w tym roku, tylko za 2 lata, odmieni wizerunek szpitala, szczególnie widoczny od ulicy Powstańców Wielkopolskich. Ta inwestycja jest ważna i też chcieliśmy pokazać ją w historii 40-lecia szpitala i uznaliśmy, że fajnie, jeżeli powiemy, że to jest początek obchodów 40-lecia, że to podpisanie umowy na rozbudowę szpitalnego działu ratunkowego, rozpoczęcie tej inwestycji jest takim początkiem obchodów 40-lecia szpitala. Będziemy chcieli pokazać w tym czasie, bo to zapewne gdzieś jesienią będzie również jakaś gala, uroczystość podsumowująca te 40 lat, ale w międzyczasie będzie kilka wydarzeń, w których będziemy chcieli pokazać regionalny charakter naszej placówki medycznej, kilka konferencji dotyczących systemu zdrowia szeroko rozumianego. W naszym regionie będziemy organizować w naszej placówce we wrześniu, ale też w październiku, szczególnie na początku października, będziemy chcieli uhonorować te osoby, tych szczególnych lekarzy, którzy przyczynili się do rozwoju szpitalnictwa w Ciechanowie. Myślę tutaj o doktorze Franciszku Rajkowskim, twórcy pierwszego szpitala jeszcze na ulicy Płońskiej w Kamicach, które chyba dzisiaj już nie istnieją. Myślę tutaj o doktorze Karolu Szwankę, tym dyrektorze przedwojennym, który przejął placówkę w 27 roku.
Lekarz-legenda.
Lekarz-legenda, który stworzył tak naprawdę stworzył prawdziwy szpital, tak, jeszcze przed wojną i potem po wojnie znalazł miejsce na ulicy Sienkiewicza i rzeczywiście stworzył dobrze funkcjonujący szpital miejski, który potem przybrał charakter szpitala powiatowego, który znów przekształcił się w szpital wielospecjalistyczny. No i też będziemy chcieli właśnie wspomnieć kolejnego budowniczego szpitalnictwa tutaj na regionie, w regionie całego północnego Mazowsza, czyli doktora Marka Szarocha, który był tym dyrektorem, pierwszym dyrektorem wielospecjalistycznego szpitala wojewódzkiego od 1975 roku i to on prowadził inwestycje, chociaż też trzeba wspomnieć o doktorze Aleksandrze Niestemskim, który zapoczątkował na początku lat 70. myśl o tym, żeby przebudować i rozbudować nasz szpital. O tych osobach, o tych szczególnych lekarzach, postaciach ważnych dla całego regionu nie będziemy chcieli zapomnieć i razem z Towarzystwem Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, które nas w tych obchodach 40-lecia bardzo mocno wspiera i tutaj ogromne podziękowania dla towarzystwa, zarządu, prezesów. Będziemy chcieli poprzez wydarzenia związane z tymi obchodami upamiętnić i te osoby związane z rozwojem szpitalnictwa w Ciechanowie, no i pokazać też lepiej mieszkańcom naszego regionu rolę naszego szpitala w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych całego regionu.
Mam nadzieję, że będzie okazja, aby również na antenie naszego radia szerzej wspomnieć o tych niezwykłych postaciach. Panie dyrektorze, i jeszcze taka proza życia, bo my tu mówimy o wielkich rzeczach.
Na początku października, tak?
Tak, mówimy o wielkich rzeczach, ale tak naprawdę, no cóż, bieżąca praca się toczy. Wiem, że pojawiła się legionella, wiem, że jest zwiększona ilość zachorowań na WZW typu A na naszym terenie, a więc to oddział zakaźny, jak już podkreśliłam wcześniej, no jednak jest potrzebny i to bardzo.
Oddział zakaźny jest bardzo potrzebny. To pokazała przede wszystkim pandemia, jak bardzo potrzebne są oddziały zakaźne. Żałuję tylko, że my wyciągamy i samorząd województwa mazowieckiego, przede wszystkim samorząd województwa mazowieckiego wyciągnął wnioski i zainwestował ogromne pieniądze w rozbudowę, modernizację oddziałów obserwacyjno-zakaźnych. Tutaj najbliższe dwie inwestycje to jest ta nasza w Ciechanowie, ale też w tym samym czasie powstał w szpitalu wielospecjalistycznym na Winiarach w Płocku. I szkoda, że tylko samorząd województwa mazowieckiego wyciąga wnioski z pandemii, a nie wiem, Narodowy Fundusz Zdrowia, który by zadbał jednak o zmianę chociażby wycen świadczeń udzielanych w oddziałach zakaźnych, tym samym zachęcając lekarzy do specjalizowania się w tym kierunku, bo tutaj cały czas mamy dość bardzo istotny deficyt lekarzy, którzy chcieliby się specjalizować w dziedzinie chorób zakaźnych. Potrzeby są ogromne. To, że coś się kiedyś wydarzy, nie wiemy kiedy, ale coś podobnego do COVID-19, czyli na pewno jakaś sytuacja kryzysowa, no to system zdrowia musi być na to przygotowany. Musimy założyć, że po prostu coś takiego się wydarzy. My się na to przygotowujemy dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Stąd inwestycje chociażby właśnie w oddział zakaźny, bo z tym mamy cały czas problem. Problem z legionellą jest... To myślę, że warto porozmawiać z ludźmi, pracownikami sanepidu.
Właśnie jesteśmy świeżo po audycji na ten temat, stąd też przytoczyłam dane.
Bo to jest problem też, o którym zapominają mieszkańcy. My zapominamy, mieszkając w swoich mieszkaniach, domach jednorodzinnych, bo tamten problem jest niekontrolowany w żaden sposób. Szpital jest kontrolowany cały czas, mamy swoje procedury, przeciwdziałamy cały czas powstawaniu zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z tej bakterii. To jest cały czas monitorowane, kontrolowane, ale to, co dzieje się w domach, mieszkaniach prywatnych.
Tak, też właśnie pan inspektor sanitarny tutaj zasady przedstawił. Panie dyrektorze, jak pan usłyszał słowo cholera w Polsce, to troszeczkę dreszcz pana przeszedł, że coś się może znowu zadziać?
Znaczy, myślę, że pracownicy systemu zdrowia, ludzie zarządzający systemem zdrowia szczególnie muszą mieć świadomość tego i myślę, że wszyscy mają już tego świadomość, że różne rzeczy mogą się zdarzyć i nie można się dziwić. Trzeba być na to przygotowanym. Przypomnę, że też inwestując w oddział obserwacyjno-zakaźny, my zainwestowaliśmy w powstanie specjalnego miejsca do specjalnej izolacji pacjentów właśnie zagrożonych chorobami szczególnie zakaźnymi. Przy tej inwestycji powstał tak zwany boks melcerowski, który pozwala w sposób bezpieczny udzielać świadczeń medycznych takim pacjentom i ich skutecznie izolować.
Myślę, że do tych tematów będziemy wracać, bo nie sposób nie, tak? To są niekończące się historie, tak naprawdę.
Niekończące, to jest taka nasza rzeczywistość, w której musimy funkcjonować i nie dziwić się, nie bać się, ale starać się być przygotowanym na to, co jest nieprzewidywalne jednak.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za przedstawienie nam tych niezwykle ważnych zagadnień związanych z rozbudową, inwestycjami na terenie szpitala, ale też z bieżącą działalnością. Pan Andrzej Kamasa, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.